Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, nazywam się Artur Kurasiński. To jest podcast Technofobia, w którym opowiadam o tym, jak technologia wpływa na nas i nasze życie. A dzisiaj ze mną jest Marta Gasik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I teraz, ponieważ patrzę na twoją opis stanowiska, jest długi i skomplikowany. Czy mogłabyś wyjaśnić swoimi słowami, czym się zajmujesz?
Jasne, jestem częścią polskiego Microsoftu i w polskim Microsoftie jestem na takim stanowisku, które nazywa się Data Center Lead, czyli odpowiadam w imieniu naszego tutaj polskiego zespołu za otwarcie naszego regionu chmurowego Azure Poland Central. Także cała współpraca tutaj zarówno z rynkiem, jak i z zespołem lokalnym Microsoftu, ale co chyba najważniejsze w tym aspekcie, z globalnymi zespołami, które zajmują się rozwojem naszej infrastruktury na całym świecie, to właśnie takie moje główne miejsce, w którym się skupiam zawodowo.
Super. I teraz chciałbym przejść do tego, co się wydarzyło 26 kwietnia bodajże, czyli to był taki dzień, w którym Microsoft ogłosił, że otwiera pierwsze w Polsce i chyba w Europie Środkowo-Wschodniej region przetwarzania danych w chmurze. Co to dokładnie znaczy dla nas, dla Polski i dla właśnie regionu, a przede wszystkim dla użytkowników?
Pozwolę sobie tutaj założyć, że może nie każdy z naszych słuchaczy wie, co to jest od razu region przetwarzania danych w chmurze Microsoftu. Tutaj oczywiście chmura, myślę, że już jest bardzo dobrze znanym konceptem, benefity chmurowe również, ale warto o tym pamiętać, że o ile z punktu widzenia końcowego użytkownika, takiej firmy klienckiej, chmura jest jednolitym bytem i możemy ją tak naprawdę skalować w dowolny sposób, to z punktu widzenia hyperscalera, czyli dostawcy chmurowego takiego jak Microsoft, ta chmura to tak naprawdę jest bardzo zaawansowany zestaw fizycznej infrastruktury, którą my prowadzimy na całym świecie. Że ta chmura, z której korzystali nasi klienci do tej pory, była zasilana z data centers, które znajdowały się w różnych miejscach. Na ogół klienci decydowali się na Unię Europejską. No i teraz jest właśnie ta duża zmiana. Czyli po raz pierwszy ta infrastruktura fizyczna, która zasila tą samą chmurę Microsoftu, dostępna jest również w Polsce. Wybudowaliśmy tutaj kilka lokalizacji, to są trzy tak zwane strefy dostępności, połączone między sobą miejsca, w których faktycznie znajduje się jeden lub więcej centrów danych, które tę chmurę ażurową zasilają. Co to zmienia? To tak naprawdę powoduje, że tę samą chmurę można wykorzystywać przy zachowaniu rezydencji danych w Polsce. Dla kogo to jest duża różnica, a dla kogo jest mała różnica? To tutaj już jest bardzo zróżnicowane po klientach, po sektorach gospodarki, ale no widzimy, że faktycznie są pewne obszary, sektor publiczny, administracja, spółki Skarbu Państwa, sektory regulowane, które do tej pory miały troszkę pod górkę tutaj regulacyjnie, czasami z profilem bezpieczeństwa i decydentów, żeby się decydować na korzystanie z chmury publicznej. Właśnie dlatego, że były tutaj zastrzeżenia, że te dane opuszczają terytorium Polski. No a w tym momencie, otwierając w region Azure Poland Central, po raz pierwszy otwieramy te same możliwości korzystania z chmury publicznej, czyli tą skalowalność, elastyczność, dostęp do najbardziej zaawansowanego hardware'u w modelu chmurowym. Wszystkie benefity, o których możemy mówić chmurowe, przy zachowaniu rezydencji danych w Polsce.
Super, bo często rozmawiam z ludźmi, którzy, no szczególnie wiadomo, teraz temat AI-owy jest takim bardzo gorącym topikiem i rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, no dobra, no właśnie, ale tak naprawdę to gdzie są moje dane, bo no ja jestem dużym podmiotem, tu mam regulacje, jakiś dział legal za chwilę nam wskoczy na głowę, no aby potrzebujemy czegoś, co będzie po prostu do obronienia w procesie tworzenia jakiegoś due diligence technologicznego. Więc rozumiem, że w momencie, kiedy taki podmiot zgłasza się do Was i wrzuca swoje dane na Waszego Azura, to po prostu wszystko jest już z głowy.
Zdecydowanie to ułatwiamy. No w chmurze, w rozwiązaniach chmurowych bardzo ważne jest jednak, żeby pamiętać o tym modelu współdzielonej odpowiedzialności. Czyli my dajemy w tym momencie narzędzia, które faktycznie pozwalają klientom całkowicie zatrzymywać swoje dane na terytorium Polski. I z drugiej strony jest to odpowiedzialność klienta, żeby faktycznie tutaj mieć nadzór nad tym, czy aby na pewno odpowiednio to skonfigurowali, czy aby na pewno odpowiednią architekturę wprowadzili. Faktycznie w tym momencie można wprowadzać już bardzo zaawansowane rozwiązania chmurowe w pełni oparte o usługi, które są dostępne z Polski, więc myślę, że w dużej części tych rozmów, o których tutaj wspomniałeś, Arturze, pytań z działów bezpieczeństwa czy procesów, faktycznie tak jest, że odblokowujemy teraz przechowywanie danych w Polsce przy korzystaniu z chmurę. Mm-hmm.
Coraz więcej podmiotów przestawia się. To czasami można powiedzieć, że to jest moda, pewnie część osób powie, że to są wyliczenia związane z kosztami, no ale podmioty idą, firmy stawiają właśnie rozwiązania chmurowe. przetwarzania danych w chmurze. Czy to znaczy, że to jest taki trend, który po prostu jest tani i lepszy, czy to znaczy, że jest obecnie na to moda i po prostu trzeba też o tym pamiętać przy wyborze takiej usługi?
Myślę, że zdecydowanie słowo moda jest tutaj dalekie. Trend jest dużo bardziej na miejscu i myślę, że takim słowem, które ja bym użyła, to jest to, że to jest rozsądne po prostu. Wartość, którą się dostaje za kwoty, które się opłaca, czy to właśnie w rozwiązaniach chmurowych, czy porównywalnie we własnych data centers, tak zwanych rozwiązaniach on-premowych, jest bardzo, bardzo odmienna. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że decydując się na rozwiązania chmurowe, my oddajemy dostawcy bardzo wiele tematów, którymi nie musimy już zarządzać. Nie chodzi tutaj tylko wyłącznie o koszty hardware'u, z którego korzystamy w danej chwili, ale no przede wszystkim upgrade tego hardware'u, tak? W kwestii Microsoftu tutaj mamy też bardzo zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa chmurowego, bezpieczeństwa danych fizycznego, tak? Jak taki hyperscaler jak Microsoft jest w stanie zabezpieczyć ośrodki przetwarzania danych, a jak jest w stanie zabezpieczyć pojedyncza firma? Jak jesteśmy w stanie analizować tutaj w oparciu o miliardy sygnałów każdego dnia zagrożenia bezpieczeństwa i uczyć się tego, nawet bez zaangażowania poszczególnych klientów, a jak w stanie jest poszczególny klient wyłącznie na swoich datasetach stosować takie rozwiązania. Więc zdecydowanie, jeżeli mówimy tutaj o klientach, którym zależy na tym, żeby mieć kompleksową, bezpieczną infrastrukturę, żeby mieć zawsze dostęp do najnowocześniejszego hardware'u, najnowocześniejszych mocy obliczeniowych, którzy ciągle chcą iść do przodu w tym tempie innowacji rynkowych, którzy nie chcą patrzeć na wieloletnie cykle refreshu swoich centrów danych, no to chmura jest tutaj naturalnym wyborem. My po prostu dajemy takie tempo innowacji, zmian i upgrade'u naszym klientom, którego tak naprawdę pojedyncze podmioty nie są w stanie zapewnić sobie, prowadząc alternatywne rozwiązania serwerowe.
Czy zatem, jeżeli powiedzmy zamierzam przejść na usługę chmurową, powiedzmy, że również rozważam usługę chmurową w konfiguracji Azure, to jest tak, że ja przyjdę do Was, powiem, co potrzebuję, Wy mi to zapewnicie i już nie będę się musiał do tego dotykać. To jest tak bardzo dobrze konfigurowalne i to zasadniczo wszystko dzieje się samo, czy to wymaga też jakiejś wiedzy technicznej po stronie klienta?
Wymaga to wiedzy technicznej po stronie klienta, przynajmniej jeżeli chodzi o takie zarządzanie wymaganiami co do IT, ale tutaj też warto o tym pamiętać, że mało kto przychodzi bezpośrednio do Microsoftu. Oczywiście można tutaj w modelu self-service po prostu korzystać z tych usług chmurowych bardzo łatwo za pośrednictwem internetu, wyszukiwarki i założenia własnego profilu administratora, czyli każdy, kto ma taką wiedzę i chęć uruchomienia usług chmurowych, może to robić, ale zdecydowana większość klientów korzysta jednak z tej migracji do chmury, z tych projektów w chmurze za pośrednictwem partnerów. Także Microsoft jest firmą, która jest absolutnie nakierowana na rynek partnerski. Mamy w Polsce ponad 7,5 tysięcy firm partnerskich, które to właśnie oni prowadzą te rozmowy z klientami, tak? Czyli to oni pytają, jakie są wymagania, oni potrafią doradzić, jak najlepiej skonfigurować, jak najlepiej zdeployować usługi, czy to azurowe, czy z naszych rozwiązań SaaS-owych, takich jak Microsoft 365, Dynamics, Power Platform, czy tutaj pełne portfolio usług chmurowych, które swoją drogą jest w pełnym portfolio dostępne w Polsce, przez otwarcie tego regionu. Zdecydowanie tutaj partnerzy i architekci po stronie klienta są ekspertami. My tylko udostępniamy infrastrukturę, która pozwala na innowacje bezpośrednio u klientów, ale to klienci i ich doradcy wiedzą najlepiej faktycznie, jak wykorzystać tę moc obliczeniową chmury dla rozwoju ich biznesu, czy dla lepszego kontaktu z ich klientami końcowymi.
Mhm. Chciałbym teraz porozmawiać trochę o bezpieczeństwie, bo no, kontekst jest, przynajmniej w mojej głowie jawi się dosyć jasny. Za naszą wschodnią granicą mamy trwającą od półtora roku pełnoskalową wojnę. Dla wielu polskich firm wygląda na to, że różni aktorzy zaczynają tutaj interweniować i robić różne dziwne rzeczy, również właśnie w zakresie technologicznym. Pytanie jest o bezpieczeństwo chmury, bo być może jest też tak, że są tam jakieś rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć przy wykupowaniu takiej usługi. no, które definiują, że na przykład to jest usługa bardzo bezpieczna albo bezpieczna, ale i tutaj przez te ale rozumiemy, że coś trzeba jeszcze po swojej stronie zapewnić. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
Myślę, że warto zawsze mówić o dwóch aspektach bezpieczeństwa. Jeden to jest aspekt fizyczny, czyli jak bezpieczna jest ta infrastruktura, na której koniec końców te dane są przechowywane. Tak jak wspomniałam na początku, nawet jeżeli korzystamy z danych w chmurze, one gdzieś koniec końców są zapisane na dyskach. Więc pierwszy aspekt to jest, jak chroniona jest ta infrastruktura. Drugi aspekt, o którym zaraz też będę chciała powiedzieć, to jest to, w jaki sposób na warstwie software'owej tak odpieramy różne ataki hakerskie, zagrożenia z zakresu cyber security. Ale to za chwilę. Wracając do tego pierwszego aspektu, chmura jest bardzo bezpieczna pod względem fizycznym. My tutaj czasami słyszymy od klientów, o, Microsoft otworzył centrum danych w Polsce. To nieprawda. Microsoft otworzył wiele centrów danych, które wspólnie tworzą jeden region przetwarzania. Także klient, decydując się na korzystanie nawet tylko z regionu Azure Command Central, może swoje dane przechowywać w aż trzech niezależnych lokalizacjach, które są od siebie oddalone kilkanaście kilometrów. My tutaj nazywamy to technologicznie strefami dostępności, ale są po prostu trzy odrębne lokalizacje, które mają niezależne podłączenie do energy gridu, niezależne tutaj backup zasilania, niezależne chłodzenie, po prostu są w stanie w pełni między sobą niezależnie operować i utrzymywać tutaj tą kontynuację dostępności usług. Jednocześnie między sobą są połączone światłowodami, mają bardzo dobrą komunikację, czas responsywności, tej latencji pomiędzy sobą i wspólnie umożliwiają rozproszoną taką architekturę dla klientów, którzy niby korzystają z jednego rozwiązania, czyli tej chmury Azure, czyli regionu Poland Central, a trzymają swoje dane w aż trzech lokalizacjach wokół Warszawy. To jest taki scenariusz, w którym faktycznie gdyby coś się wydarzyło punktowo w takim jednym centrum danych, to te dane nadal są dostępne w pozostałych dwóch lokalizacjach. Tutaj ten kontekst wojny w Ukrainie o tyle się staje ważny, że pojawiają się pytania od naszych klientów, no dobrze, a co jakby całe terytorium metropolii warszawskiej nagle było w jakiś sposób niedostępne, czy coś by się wydarzyło na tak szeroką skalę, to co dalej? No i tutaj nie jest to, o tyle, że to nawet nie jest nowość, w jaki sposób my podchodzimy do takiej odpowiedzialnej infrastruktury chmurowej. Dzięki temu, że ten region w Polsce jest podłączony do naszych 55 innych działających regionów, które tworzą tą globalną infrastrukturę Azure, my udostępniamy naszym klientom tak naprawdę dowolną możliwość replikowania tych swoich danych do dowolnego innego regionu Azure na całym świecie. Żaden inny dostawca nie jest obecny w aż tylu fizycznych lokalizacjach na świecie, więc tutaj naprawdę, jeżeli chcemy mieć pewność, że mimo tego, że na co dzień zasilamy swój biznes, zasilamy swoje rozwiązania technologiczne właśnie z ośrodka w Warszawie czy z ośrodka w Polsce, żeby mieć możliwość prawie natychmiastowej ewakuacji tych danych czy tych systemów do innych ośrodków. I widzieliśmy to doskonale na przykładzie Ukrainy. Tutaj oczywiście bardzo wiele podmiotów, zarówno komercyjnych, jak i z sektora rządowego i publicznego w Ukrainie skorzystało z tej pomocy. Skorzystało właśnie z tych migracji chmurowych zarówno Microsoftu, jak i innych operatorów na rynku. I byli w stanie w bardzo krótkim czasie zapewnić z powrotem dostępność do usług dla swoich obywateli, zapewnić tutaj ciągłość działania kraju, właśnie dzięki temu, że skorzystali z mocy chmury. Więc w takim sensie fizycznym korzystanie z chmury no jest po prostu bezpieczne. Już tutaj nawet nie wchodzimy w takie tematy jak to, jak trudno dostać się do ośrodka chmurowego, dostawców, ile tam jest monitoringu, nie monitoringu, bramek wyjściowych, bo to wiadomo, to też jest najwyższej klasy rozwiązanie. Ale pewno nie aż tak ważne jak tutaj ta replikacja pomiędzy różnymi lokalizacjami. I obiecałam też, że wspomnę o tym drugim aspekcie, czyli cyberbezpieczeństwie. No i korzystanie z rozwiązań cyberbezpieczeństwa takich jak w chmurze Microsoft Azure jest najlepszym rozwiązaniem tutaj dla jakichkolwiek firm sektora publicznego czy skali enterprise, ponieważ my po prostu mamy to bogactwo wiedzy, mamy tę moc inwestycji. W ostatnich latach Microsoft skomitował się tutaj do rynku, że aż 20 miliardów dolarów w ciągu 5 lat zainwestujemy w rozwój wyłącznie cyberbezpieczeństwa. Każdego roku to jest miliard dolarów na sam zespół odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo. Więc ilość researchu, ilość ludzi, których zatrudniamy globalnie, którzy wyłącznie się skupiają na tej analizie, jak zmieniają się trendy w cyberbezpieczeństwie, jak jesteśmy w stanie ulepszać, uszczelniać tą chmurę, ale też jak jesteśmy w stanie być po prostu partnerem dla naszych klientów na różnych rynkach, dawać im znać, jakie są sygnały, które my wychwytujemy, które dotykają ich infrastruktury czy ich biznesu, nawet zanim oni sami będą mieli świadomość, że coś takiego ich dotyka. Tutaj jest ogromne wsparcie w temacie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa firmy, tak? Bo tutaj to cyberbezpieczeństwo jest po prostu kluczowym elementem całościowego bezpieczeństwa danych klientów, czy czasami niektórych rozwiązań również wspierających całą państwową infrastrukturę.
Tak, słuchając Ciebie, zastanawiałem się, czy w przyszłości właściwie wszystkie państwa będą stały na jakiejś chmurze, czy też swojej, czy też właśnie udostępnionej przez podmioty komercyjne, ale tak pomyślałem o tym, że no tak, w pewnym momencie, tak jak widzimy, co się zadziało się na Ukrainie, to będzie możliwe do de facto przeniesienie całości państwa, no bo państwo oznacza na przykład kwestie bankowości, kwestie związane z regulacjami podatkowymi, ale jeżeli mogę przenieść to, czyli fizycznie przenieść dane, położyć na innych serwerach, to tak naprawdę mogę migrować państwa całe dzięki takim właśnie rozwiązaniom chmurowym. No i to może pomóc nam w przypadku, kiedy na przykład na naszym terenie toczy się wojna, nie mamy możliwości zapewnienia takich, a nie innych usług, ale dzięki temu, że przeniesiemy je w troszkę inne miejsce fizycznie, na inne serwery, no to się okazuje, że działa bankowość, działa kolej, działa jakieś ośrodki administracyjne. Niesamowite. W przypadku II wojny światowej, pierwszej, niszczenie fizycznie tkanki w postaci infrastruktury, niszczenia budynków, niszczenia archiwów, no powodowało nieodwracalne straty. Teraz tak naprawdę to jest zasadniczo niemożliwe, no bo zawsze te dane są gdzieś duplikowane, są jakieś backupy, więc żyjemy w bardzo, bardzo ciekawych czasach, oczywiście też niesamowicie smutnych, no bo tak jak powiedziałem, to co dzieje się za naszą wschodnią granicą pokazuje, że pomimo tego naszego rozwoju i całej wiary w to, że ludzkość idzie w dobrą stronę, no takie rzeczy jak wojna, pełnoskalowa wojna nadal się zdarzają. I teraz chciałbym skoczyć do tematu związanego z indeksem cyfrowej przyszłości, który wy stworzyliście. I no on jest ciekawy, dlatego że on pokazuje poziom cyfryzacji sektora publicznego. I można wysnuć taki wniosek, że ten właśnie poziom cyfryzacji sektora publicznego jest wprost proporcjonalny do innowacyjności kraju. Poziom cyfryzacji usług publicznych w Polsce plasuje nas na pozycji no, takiego średniaka regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Od pionierów, od tych najwyżej położonych podmiotów, czyli na przykład państwa skandynawskie, no, dzieli nas ogromna, duża przepaść. Co musi się stać, żebyśmy pod tym kątem zaczęli doganiać, czy też nawet po prostu iść w dobrym kierunku i dreptać, a może już truchtać w tym kierunku? Co takiego z Twojej perspektywy musiało się stać?
Wiesz co, ja przede wszystkim to tak nawiązując do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że w tym momencie te dane są już wszędzie i łatwo je przenosić. Jeszcze nie wszędzie, tam gdzie są, absolutnie w pełni się zgadzam z tą Twoją narracją, ale w wielu miejscach one jeszcze nie są w ogóle zdigitalizowane, tak? Czyli my tutaj nawet nie zawsze mówimy o dyskusji przenoszenia danych z serwisów on-prem do chmury, tylko często mówimy nadal, nawet w Polsce, w sektorze publicznym, o procesach, które są w ogóle oparte o papier, tak? Zdarzają nam się chyba nadal wizyty u lekarza czy u dentysty, gdzie mamy po prostu papierową dokumentację. Więc to nie jest tak, że właśnie do tej cyfryzacji Polski się trochę odnosi ten indeks. Oczywiście mamy tutaj wspaniałą konkurencję w tym indeksie, tak? Czy to Estonia, czy państwa skandynawskie, no to są liderzy w skali globalnej. My też się dosyć szybko rozwijamy w ostatnich latach. Tutaj mamy coraz więcej tak zwanych usług obywatelskich, które są dostępne. Przykładowo rozwiązania e-PIT-ów, tak? Czy M-Obywatel. To są faktycznie interesujące rozwiązania, które zostały wprowadzone w Polsce, które bardzo fajnie wypadają na międzynarodowym tle, ale ich musimy mieć więcej. A żebyśmy mieli ich więcej, musimy mieć politykę, która sprzyja innowacji technologicznej, która właśnie powoduje, tutaj chyba też zaczynaliśmy od takiej rozmowy trochę, że czasami się niektórzy decydenci boją trochę podjąć tą decyzję, żeby wejść w chmurę, że jednak coś nowego, czy tak wypada, czy to nie jest za duża zmiana. Jeżeli chcemy jako tutaj kraj rozwijać się w maksymalnym tempie, wykorzystywać tą cyfryzację, powinniśmy mieć zestaw różnych polityk, które to wspierają faktycznie. I przede wszystkim tutaj chodzi o politykę chmurową. Tutaj czasami mówimy o rzeczach typu cloud first, czasami mówimy po prostu o polityce chmurowej, czyli taka interpretacja danego kraju, danego rządu, w jaki sposób tę chmurę należy wykorzystywać w sektorze publicznym, czy w spółkach Skarbu Państwa, czy właśnie w sektorach regulowanych. Myślę, że w Polsce mamy tutaj cały czas przestrzeń do dialogu, jak te regulacje powinny wyglądać. Ten dialog trwa. Może nie zawsze to widać na pierwszych stronach gazet, ale my tutaj jako dostawcy chmurowi, jako hyperscalerzy możemy powiedzieć, że ten dialog trwa i faktycznie jest to naturalny cykl, w którym z jednej strony innowacje wyprzedzają regulacje, czasami regulacje starają się okiełznać innowacje i ten cykl trwa i bardzo ważne jest to, żeby rozmawiać. Przykładowo sektor regulowany u nas, czyli rynek finansowy. To nie jest tak, że rynek finansowy jest w tym momencie w Polsce zblokowany z korzystania z chmury. Są pewne rekomendacje, jak z tej chmury korzystać, które faktycznie wskazują na to, że można przechowywać dane w chmurze poza Polską, ale woleliby jakby to robić w Polsce, jeżeli byłyby takie same rozwiązania dostępne w Polsce. Mamy banki, które w Polsce faktycznie na tą chmurę się zdecydowały. Świetne przykłady tutaj oczywiście mBanku, Nestbank, którego taki digital first, Bank Millennium, które tę ciężką rozmowę o tym, jak oni interpretują te przepisy, wykonali. I bardzo fajne w takich sytuacjach jest to, żeby faktycznie ci pierwsi early adopterzy na rynku dzielili się swoim doświadczeniem z innymi podmiotami. Mówili, słuchajcie, to jest to, jak my do tego podeszliśmy, to jest to, dlaczego my faktycznie tę chmurę wdrożyliśmy. I takie same rzeczy mogą się dziać w sektorze publicznym, w administracji publicznej. Że fajnie jest mieć tutaj po pierwsze otwartość, żeby te regulacje chmurę wspierały, a po drugie otwartość na taki dialog, co jeszcze można by zmienić, co można by ułatwić. Ja myślę, że w Polsce to rozwija się w odpowiednią stronę. Tutaj bardzo mocno trzymam kciuki, żeby faktycznie te rozwiązania chmurowe wspierały innowacje. No i jednocześnie warto też pamiętać o tym, że to jest całkowite podejście do cyfryzacji państwa, czyli naszych wszystkim jest chyba interesie, żeby te usługi były łatwiejsze, sympatyczniejsze dla obywateli. I dopiero potem, jak rozmawiamy o tym, jak taki nowy proces powinien wyglądać, zastanawiamy się, na której chmurze, czy na którym data center to powinno być postawione.
A powiedz mi, tak przychodzi mi do głowy, takie rzeczy związane z najczęściej powtarzanymi mitami dotyczącymi usług chmurowych. Jakbyś mogła ze swojego doświadczenia, bo pewnie wielokrotnie słuchałaś czy wysłuchiwałaś takich mantr ze strony klientów. Co takiego najczęściej się powtarza?
No ja powiem, że największa różnica to chyba jest to takie przekonanie, że jak coś widzę, to jest bezpieczne, a jak tego nie widzę, to nie. I naprawdę zdarzają nam się jeszcze takie dyskusje, że jak ktoś ma postawione dwie szafy serwerowe w piwnicy, w budynku, tak, to jest bezpieczniejsze, bo on wie, co się z tym dzieje, niż jakby decydował się na dane w tej chmurze. W tej chmurze, którą przypominam, przed chwilą mówiliśmy, jest replikowana w kilku lokalizacjach, które mają wideomonitoringi, bramki wejścia, naprawdę zaawansowane rozwiązania, które mogą replikować się po całym świecie w takiej konieczności. Nie, bezpieczniej jest mieć dwa serwery w jednym miejscu, ale które widać, bo są trzymane pod kluczem. No to jest mentalna taka różnica, ale troszeczkę się z tego śmieję, a z drugiej strony mam świadomość, że nie możemy jako przedstawiciele takiej firmy jak Microsoft po prostu narzekać, że taki jest rynek, tylko ogromna jest tu rola edukacji. I też nie możemy oczekiwać, że na tą chmurę się nagle otworzą decydenci, często to są ludzie, którzy pracują w departamentach ryzyka, w departamencie strategii, nie architekci chmurowi, którzy podejmują takie decyzje. Nie możemy oczekiwać, że oni na tę chmurę się decydują, nie rozumiejąc faktycznie, jak ta chmura wygląda. No, moje ulubione pytanie, jakie kiedyś usłyszeliśmy, to było świetnie, że Microsoft otwiera to centrum danych. No świetnie, świetnie, fajna inwestycja w Polsce. Tylko powiedzcie nam, co to ma wspólnego z chmurą? Potrafi tak zatrzymać człowieka, który w tej technologii siedzi dekadę czy dłużej i wrócić do podstaw. Jak decydent biznesowy widzi chmurę? Jak on widzi bezpieczeństwo, co dla niego jest ważne. Jeżeli ważne są dla niego dane klientów, no to faktycznie z taką edukacją my możemy zacząć pokazywać, że trzymanie danych w chmurze jest bezpieczniejsze. Jeżeli pojawią się nowe regulacje, na przykład takie jak GDPR, pojedynczy podmiot musi wtedy dostosować całą swoją infrastrukturę, wszystkie swoje procesy, żeby być zgodnym z takimi regulacjami. Podmiot taki jak Microsoft nie ma wyboru. My musimy po prostu w pierwszym możliwym terminie do wszystkich globalnych nowych jakichkolwiek zaostrzeń się dostosowywać, no bo co innego moglibyśmy zrobić. Także też jest w wielu miejscach po prostu takie ułatwienie dla decydentów, ile rzeczy wtedy oni mogą skreślić ze swojej listy rzeczy, którymi się zajmują. Czy na przykład refresh światłowodów, tak? Czy refresh po prostu hardware'u bezpośrednio, który stoi w tych centrach danych. Czy dostawianie nowych raków w momencie fizycznym, tak? Zamawianie, ten cykl dostawy hardware'u globalnego, szczególnie w ostatnim okresie tak zwanego silicon shortage pandemicznego, kiedy zamówienie nowego serwera, a pojawienie się jego w naszej serwerowni, czy nie mówię tutaj o Microsoftowej, tylko mówię takich zwykłych klientów, to były nie miesiące, tylko w niektórych sytuacjach ponad rok. Że faktycznie korzystanie z chmury bardzo wiele takich operacyjno-bezpieczeństwa, logistycznych rzeczy całkowicie skreśla z listy zadań dla poszczególnej firmy. Ja myślę, że to chyba fajnie. Wtedy można się skupić na zatrudnianiu ludzi, którzy pomagają bezpośrednio rozwijać core danego biznesu, ludzi, którzy pomagają optymalizować korzystanie z rozwiązań, które dany biznes faktycznie u siebie wprowadza. No, ja ale to też taka dyskusja, tak? Myślę, że chyba z tego, co mówię, słychać, że w tą chmurę bardzo mocno wierzę, że to jest dobry kierunek, ale z drugiej strony czuję ogromną odpowiedzialność, na którą ma na sobie taka firma jak Microsoft, żeby faktycznie nie podchodzić do tego roszczeniowo, nie podchodzić do tego z góry, tylko podchodzić w bardzo otwarty sposób, rozumiejąc, jakie są jakieś wątpliwości na rynku, rozumiejąc, jakie są potrzeby edukacyjne. No, my też do tego tak podeszliśmy. Nie wiem, czy to faktycznie zgadzam się, że 26 kwietnia tego roku ogłosiliśmy otwarcie, ale ogłosiliśmy inwestycje, czyli że to się będzie pojawiać w Polsce 3 lata temu. Więc my w ciągu tych 3 lat już cegiełka po cegiełce staraliśmy się wprowadzić takie lepsze zrozumienie, czym ta chmura jest, i przeszkoliliśmy na polskim rynku ponad 430 tysięcy osób właśnie w tematach chmurowych. I to są nie tylko osoby techniczne, w dużej części właśnie decydenci biznesowi. Że mamy nadzieję, że pomagamy trochę całemu tutaj naszemu ekosystemowi innowacji otworzyć się na tę chmurę.
No to powiem szczerze, że to imponująca liczba, dlatego że wyobrażałem sobie, że to raczej będziemy mówili o tysiącach osób, specjalistów, takich top specjalistów, którzy w danych podmiotach się interesują takim zagadnieniem, a tu mówisz o 430 tysiącach, no, czyli to jest już bardzo duża masa krytyczna, potencjalnie posiadających zaawansowaną wiedzę specjalistów, którzy mogą w swoich organizacjach przekazywać dobrą nowinę i mówić: słuchajcie, nie bójmy się tej chmury, w sumie to nic jest nowego, po prostu pan prezes nie będzie widział tych dwóch serwerów u siebie w piwnicy, tylko to będzie stało gdzieś właśnie w jakimś fajnym bunkrze zabezpieczonym, wszystko jest przygotowane na szeroko rozumiane niebezpieczeństwa. A właśnie, jak ci już ludzie wrócą przeszkoleniu u was do swoich organizacji i zaczną mówić o polityce Cloud First, to co tak naprawdę oni przekazują? To jest informacja, która niesie sobą dobre rzeczy, czy raczej wymaga na przykład totalnej zmiany samej organizacji?
Cloud First jest wyborem. Przede wszystkim myślę, mówimy tutaj o polityce cloud, czyli zdefiniowaniu, jakie rodzaje projektów czy danych powinny na chmurę publiczną lądować w danej organizacji. Cloud First już jakby tutaj bardzo zaawansowaną interpretacją tej polityki cloudowej, czyli to jest takie podejście, w którym mówimy, zdecydowana większość rzeczy powinna w pierwszej kolejności być rozwijana przez chmurę, a nie trzymanie tego na chmurze, tylko właśnie na on-premie, to jest wyjątek. Więc tutaj ja nawet bym powiedziała, że Cloud First nie musi być zawsze odpowiedzią. Infrastruktury hybrydowe w wielu sytuacjach też są decyzją jakąś zarządzania swoimi danymi czy zarządzania swoimi systemami dla organizacji, które też są często dla nich odpowiedzialne. Przykładowo możemy tutaj nawet spojrzeć na polski rząd, który w tym momencie ogłosił, że otwierają własne centrum danych, które będzie służyło przechowywaniu najbardziej wrażliwych rejestrów, takich jak PESEL, czy tutaj rejestr, chyba rejestr drogowy, Arturze, nie pamiętam jak się nazywa, ja nie jestem w tych tematach aż taka biegła, ale ogólnie rejestracje samochodów i kierowców. I to też jest okej. Ważne jest to, żeby powiedzieć, że jest cała masa innych projektów, czy cała masa rozwiązań, które mogą korzystać z chmury. jeżeli na przykład mówimy tutaj o e-commerce, tak? Jaki jest sens stawiania wszystko na własnych serwerowniach, jak można korzystać z bardzo zaawansowanych rozwiązań chmurowych i to nie tylko infrastrukturalnych, ale już całych gotowych software as a service, tak? My tutaj często w takich rozmowach jak nasza dzisiaj skupiamy się na tej warstwie infrastruktury chmurowej, czyli podejmuję decyzję, że nie stawiam czegoś na fizycznym serwerze, tylko buduję swoje własne rozwiązania trochę od zera, trochę od konfiguracji właśnie w oparciu o chmurę. Ale przede wszystkim oczywiście tutaj takim pierwszym, na ogół pierwszym miejscem adopcji chmury są rozwiązania SaaS-owe, czyli software as a service, na przykład Teamsy, na przykład Exchange Online. W momencie, w którym korzystamy z technologii mailowych, które mamy w praktycznie w tym samym czasie takie same na telefonie, jak i na laptopie, logujemy się za wykorzystaniem tutaj Active Directory, to przecież to też już jest chmura. Więc czasami mamy takie miejsca, w których rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby otworzyć się na chmurę właśnie na zasadzie budowania architektury chmurowej bezpośrednio, a często po prostu można się zdecydować na korzystanie z produktów, które te chmury wykorzystują. Tutaj też takim bardzo dużym trendem jest i wracając właśnie tego, jak można, co można zmienić w takiej organizacji po tych szkoleniach, jest cały trend citizen development, czyli aplikacji, bardzo tutaj używam dużo skrótów anglojęzycznych, musisz mi wybaczyć, ale używanie aplikacji low-code, które wymagają po prostu mało programowania, bardziej skupiają się na konfiguracji, żeby tutaj całe nowe systemy czy nowe jakieś zależności wprowadzać. My widzimy, że faktycznie nawet już 2 dni na takim szkoleniu często pozwalają osobom nietechnicznym zdobyć taką wiedzę, że są w stanie sami stawiać jakieś aplikacje w oparciu o Power Platform, w oparciu o Teams Workflows, które umożliwiają im usprawnienie swoich działań. Tutaj mieliśmy bardzo fajny przykład nawet z takiego naszego szkolenia, które kierowaliśmy do osób nietechnicznych, w którym uczestniczka zasugerowała w swojej organizacji, żeby zmienić proces obiegówek, takich wydawania laptopów, telefonów nowym pracownikom z dosłownie obiegówki papierowej na właśnie aplikację, którą pomagała napisać w rozwiązaniu low-code'owym. Także tutaj jest bardzo wiele scenariuszy i myślę, że to jest tyle fajne, że faktycznie z taką wiedzą po szkoleniach tego typu, które prowadziliśmy, można inaczej spojrzeć na to, kto w tej innowacji uczestniczy. Że to już nie musi być architekt, który właśnie zrobił doktorat z jakichś nowych rozwiązań, architekt IT oczywiście, który zrobił jakiś doktorat, który wprowadza innowacje, tylko demokratyzując to, kto może te innowacje tworzyć, kto może je nawet powoli programować, otwieramy się na dużo szybszą innowację pochodzącą z wielu miejsc w organizacji, a nie tylko scentralizowaną przez dział IT i strategii.
Super. Moje ostatnie pytanie dotyczy trochę zejścia na niższy poziom. No bo do tej pory mówimy raczej o dużych podmiotach, a teraz bym chciał porozmawiać przez chwilę o startupach, takich małych, czasami wręcz malutkich nanofiremkach lub też jakichś projekcikach, które też potrzebują usług chmurowych, bo albo mają apetyt na tworzenie jakichś bardzo rozbudowanych rozwiązań albo przetwarzanie dużej ilości danych. Albo po prostu od samego początku wiedzą, że to jest jedyne osiągalne dla nich budżetowo rozwiązanie. Więc powiedz mi z twojego doświadczenia, czy startupy, takie nanofiremki powinny też myśleć o cloudzie na początku, czy raczej to jest jakiś etap późniejszy?
Ja myślę, że absolutnie na początku. My też często używamy w stosunku do nich takiego sformułowania digital natives, czyli od razu wchodzących w te rozwiązania digitalowe. Nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym rozsądnie byłoby postawić coś on-premowo. Przecież my często mówimy o firmach, które jeszcze nie do końca mają nawet stałe siedziby. Nie mówiąc o jakimś zapleczu infrastrukturalnym. Trudno mi sobie wyobrazić, że byłoby to rozsądne, żeby inwestować od samego początku w zakup, na początek oczywiście niewykorzystywanej w pełni infrastruktury, która miałaby gdzieś kogoś fizycznie przytrzymywać w jakimś miejscu. No chmura jest tutaj absolutnie oczywistym wyborem, przede wszystkim ze względu na tą skalowalność, tak? Oczywiście też kwestie bezpieczeństwa, o których rozmawialiśmy przed chwilą, też są tutaj tak jak zawsze ważne, ale przede wszystkim też skalowalność. Korzystając z chmury możemy zacząć od pojedynczych komputerów, maszyn wirtualnych i rosnąć w takim tempie, w jakim wymaga tego nasza organizacja. Że zdecydowanie widzimy, że tutaj ten trend digital natives, w szczególności na takich rynkach jak nasz, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, w których często te małe nanofiremki od razu się otwierają z takim nastawieniem, że one i tak będą musiały rozchodzić się i rosnąć na inne rynki jeżeli chcą osiągnąć duży sukces, to tutaj chmura jest naturalnym wyborem.
No to myślę, że pewnie słuchają nas również osoby odpowiadające za kwestie technologiczne, tacy klasyczni CTO w firmach startupowych, więc dostaliście bardzo jasny przekaz, co należy zrobić. Myślę, że Marta nie obrazi się, jeżeli na LinkedInie będziecie do niej podbijali i zadawali pytania związane z tym, jak możecie skorzystać czy z chmury Azure, czy z jakichś innych rozwiązań. Marto, ja bardzo Ci dziękuję serdecznie za podzielenie się tą wiedzą. Z mojej perspektywy, jako osoby, która tam polizała parę razy temat chmury, ale nigdy się dobrze w to nie wgryzła, dostałem mega dużą liczbę ciekawych faktów, szczególnie właśnie to wasze nowy region przetwarzania jest dla mnie tutaj dużym sygnałem, że Microsoft będzie inwestował jeszcze większe pieniądze i pewnie to będzie oznaczało, że dużo jeszcze się będzie pojawiało nowych usług, więc trzymam kciuki, bo no tak jak rozmawialiśmy, bezpieczeństwo usług chmurowych jest bardzo ważne, a w przypadku dużej ilości zagrożeń, na które jesteśmy niestety narażeni i problemów związanych z cyberbezpieczeństwem, fajnie jednak jest, jak mamy to u siebie lokalnie i możemy tutaj dużo rzeczy po prostu na tych serwerach położyć. Także ja Ci bardzo dziękuję i mam nadzieję, że gdzieś jeszcze się będziemy mogli usłyszeć w przyszłości.
Dziękuję, Artur, i jak najbardziej zapraszam do kontaktu ze mną. Dzisiaj poruszyliśmy głównie kwestie strategiczne, ale jeżeli słuchacze mieliby jakieś pytania w stosunku właśnie do usług, do architektury, to ja też zapraszam do kontaktu ze sobą i mam nadzieję, że będziemy mieli szansę zainspirować kogoś do innowacji po tej dzisiejszej rozmowie.
Taką mam nadzieję. Marta Gasik, Data Center Lead w Microsoft Polska, była waszym moim gościem. Ja nazywam się Artur Kurasiński, a to była Technofobia, czyli podcast o tym, jak technologia wpływa na nas i nasze życie. Zapraszam serdecznie też do posłuchania innych odcinków, które znajdziecie na Spotify i innych platformach streamingowych. Pozdrawiam i miłego dnia.